Kwiecień 1940 roku nieodmiennie kojarzy się nam ze zbrodnią katyńską dokonaną przez NKWD na polskich oficerach i policjantach, wymordowanych strzałem w tył głowy w Katyniu, Charkowie i Twerze. Zostali oni pochowani w zbiorowych mogiłach w Katyniu, Pietichatkach i Miednojach. Świat miał o nich zapomnieć. Stało się jednak inaczej. Dziś pamiętamy o tych, którzy zginęli za to, że byli Polakami i służyli swojej ojczyźnie. Jak pisał ksiądz Jan Twardowski, nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych. Pozwólcie więc, że przypomnimy wam kolejnych polskich bohaterów, pochodzących z podkarpackiej ziemi.
Przy mikrofonie Anna Trawka
i Magdalena Kapuścińska.
Stefan Bolesław Zabielski, syn Antoniego, urodzony 18 czerwca 1887 roku w Kosinie. Generał brygady. Miejsce śmierci Charków. Wychował się w rodzinie o głębokich patriotycznych tradycjach. Jego rodzicami byli Antoni i Berta z Lipschów-Zabielscy. Ojciec był administratorem dwóch folwarków należących do księcia Lubomirskiego w Rogóżnie i Kosinie. Kiedy w styczniu 1863 roku rozpoczęły się walki powstania styczniowego, zaciągnął się do oddziałów powstańczych. Stefan swoje zawodowe życie związał z wojskiem. Najpierw ukończył wojskową niższą szkołę realną w Koszycach, a następnie szkołę kadecką w Łobzowie. 18 sierpnia 1905 roku jako chorąży wstąpił do 30 Pułku Piechoty we Lwowie. W 1913 roku przeszedł w stopniu porucznika do 1 Pułku Ułanów Austriackich we Lwowie i Mostach Wielkich. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości związał się z Wojskiem Polskim. 1 Pułk Ułanów Austriackich przemianowano na 1 Pułk Ułanów Ziemi Krakowskiej, a Stefan Zabielski rozpoczął służbę dla odrodzonej Polski. Oddział, w którym służył, przyjął następnie nazwę 8 Pułku Ułanów imienia księcia Józefa Poniatowskiego. Był jednym z uczestników wojny polsko-bolszewickiej, w której walczył w szeregach 2. Dywizji Litewsko-Białoruskiej. Po zakończeniu wojny służył w biurze ścisłej Rady Wojennej w Warszawie. Skończył szkołę sztabu generalnego Wojska Polskiego. W 1931 roku został przeniesiony w stan spoczynku. Przed II wojną światową mieszkał w Warszawie. Założył rodzinę, miał żonę i córkę. Po wybuchu II wojny światowej podzielił los wielu polskich żołnierzy. Dostał się do niewoli radzieckiej i podobnie jak tysiące polskich oficerów zginął w Charkowie. Za ofiarną służbę i bohaterstwo został doceniony i odznaczony za życia i po śmierci. W 1922 roku otrzymał Krzyż Walecznych, a w 1926 roku Złoty Krzyż Zasługi. W 2007 roku prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński mianował go pośmiertnie na stopień generała brygady. Stefana Zabielskiego upamiętniają dęby pamięci. Posadzony w 2008 roku przez zespół szkół nr 5 imienia Maksymiliana Tytusa Huberta w Wałbrzychu oraz w 2010 roku przez zespół szkół w Kosinie.
Bronisław Górski, syn Jana, urodzony 19 października 1900 roku w Sanoku, kapitan, miejsce śmierci Charków. Pochodził z rodziny Jana i Antoniny ze Stupnickich. Był nauczycielem. Od 1 września 1922 roku pracował w Pobiednie i Markowcach koło Sanoka. Do szkoły powszechnej nr 1 w Białobrzegach przybył w 1927 roku, a w 1935 roku został przeniesiony do Kosiny. Służbę pedagoga pełnił należycie i sumiennie. Był gorącym patriotą, miłośnikiem historii i literatury. Po wybuchu II wojny światowej został powołany do wojska i skierowano go do 53. Pułku Piechoty 11. Karpackiej Dywizji Piechoty. 18 września po krwawych walkach w okolicach Lwowa trafił do niewoli. Osadzono go wraz z innymi w Starobielsku. Więziono tam 3894 osoby, w tym 8 generałów, jak również znaczną liczbę oficerów służby czynnej i rezerwy. Na początku marca 1940 roku wydano decyzję o egzekucji. Więźniowie Starobielska sukcesywnie mordowani byli strzałem w tył głowy w gmachu NKWD w Charkowie, a grzebano ich w lesie koło miejscowości Piatichatki. Bronisław Górski został zamordowany strzałem w tył głowy w kwietniu 1940 roku. Upamiętnia go Dąb Pamięci, posadzony przez Urząd Gminy Łańcut w 2012 roku.
Feliks Konarski, Katyń. Tej nocy zgładzono wolność w katyńskim lesie. Zdradzieckim strzałem w czaszkę pokwitowano wrzesień. Związano do tyłu ręce, by w obecności kata nie mogły się wznieść błagalnie do Boga i do świata. Zakneblowano usta, by w tej katyńskiej nocy nie mogły błagać o litość, ni wezwać znikąd pomocy. W podartym jenieckim płaszczu martwą do rowu zepchnięto i zasypano ziemią, krwią na wskroś przesiąkniętą, by zmartwychwstać nie mogła, ni dać znaku o sobie i na zawsze została w leśnym katyńskim grobie, pod śmiertelnym całunem zwiędłych katyńskich liści, by nikt się nie doszukał, by nikt się nie domyślił tej samotnej mogiły, tych prochów i tych kości, świadectwa największej hańby i największej podłości. Tej nocy zgładzono prawdę w katyńskim lesie, bo nawet wiatr, choć był świadkiem, po świecie jej nie rozniesie, bo tylko księżyc niemowa, płynąc nad smutną mogiłą, mógłby zaświadczyć po światu, jak to naprawdę było, bo tylko świt, który wstawał na kształt różowej pochodni, mógłby wyjawić światu sekret ponurej zbrodni, bo tylko drzewa nad grobem, stojące niby gromnice, mogłyby liśćmi szelestem wyszumieć tę tajemnicę, bo tylko ziemia milcząca, kryjąca jenieckie ciała, wyznać okrutną prawdę mogłaby, gdyby umiała. Tej nocy sprawiedliwość zgładzono w katyńskim lesie, bo która to już wiosna, która zima i jesień. Minęły od tego czasu, od owych chwil straszliwych, a sprawiedliwość milczy, nie ma jej widać wśród żywych. Widać we wspólnym grobie legła przeszyta kulami, jak inni, z kneblem na ustach, z zawiązanymi oczami. Bo jeśli jej nie zabrała, nie skryła katyńska gleba, gdy żywa, czemu nie woła, nie krzyczy o pomstę do nieba? Czemu, jeżeli istnieje, nie wstrząśnie sumieniem świata? Czemu nie tropi, nie ściga, nie sądzi, nie karze kata? Zgładzono sprawiedliwość, prawdę i wolność zgładzono. Zgładzono w smoleńskim lesie, pod obcej nocy osłoną. Dziś jeno ptaki smutku w lesie zawodzą żałośnie, jak gdyby pamiętały o tej katyńskiej wiośnie, jakby wypatrywały wśród leśnego poszycia śladu wienieckiej śmierci, oznak byłego życia. Czy spod dębowych liści albo sosnowych igiełek nie błyśnie szlif oficerski lub zardzewiały orzełek? Strzęp zielonego munduru, kartka z notesu wydarta albo baretka spłowiała, pleśnią katyńską przeżarta. I tylko pamięć została po tej katyńskiej nocy. Pamięć nie dała się zgładzić, nie chciała ulec przemocy i woła o sprawiedliwość i prawdę po świecie niesie, prawdę o jeńcu w tysiącach zgładzonych w katyńskim lesie.
Jan Walenty Mazanek, syn Andrzeja, urodzony 26 czerwca 1895 roku w Albigowej. Podkomisarz Policji Państwowej. Miejsce śmierci Twer. Pochodził z rodziny Andrzeja i Domiceli. Od 11 listopada 1918 roku do 20 grudnia 1923 roku służył w Wojsku Polskim. Do Policji Państwowej wstąpił w kwietniu 1924 roku. Początkowo pracował w Komendzie Głównej Policji, a 10 września 1934 roku został przeniesiony do województwa poznańskiego, gdzie powierzono mu stanowisko komendanta powiatowego Policji w Żninie. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. We wrześniu 1939 roku aresztowany przez Rosjan. Przebywał w obozie w Ostaszkowie. Został zamordowany 5 kwietnia 1940 roku w Twerze i pochowany w zbiorowej mogile w Miednojach. Jana Walentego Mazanka upamiętnia Dąb Pamięci posadzony w 2010 roku w Albigowej przez Urząd Gminy Łańcut.
Antoni Szpunar, syn Jerzego, urodzony w 1893 roku w Soninie. Starszy posterunkowy, aspirant Policji Państwowej, miejsce śmierci Miednoje. Pochodził z wielodzietnej, biednej rodziny Katarzyny i Walentego Szpunarów. Miał czterech braci. Władysława, który zmarł w wieku 18 lat po upadku z konia, Józefa, również policjanta, Tomasza, zawodowego wojskowego oraz Jana i cztery siostry, Franciszkę, Annę, Wiktorię i Agatę. Wszystkie siostry mieszkały w Soninie. Braci los rzucił w różne strony Polski. Józef mieszkał w Jarosławiu, Tomasz w Warszawie, a Jan we Lwowie, skąd całą rodzinę zesłano na Syberię. Po powrocie zamieszkali w Tarnowie, a syn Jana, Mieczysław, przeszedł szlak bojowy z armią generała Andersa. Antoni Po wstąpieniu do służby policyjnej został oddelegowany do pracy w Kołomyj. Na Kresach wziął ślub. Miał dwoje dzieci, córkę Izabelę i syna. Odległość do rodzinnej Soniny była bardzo duża. Rzadko do niej przyjeżdżał, a o jego rodzinie zachowało się niewiele informacji. Po wybuchu II wojny światowej został aresztowany i osadzony w Twerze. Po jego aresztowaniu żona wraz z dziećmi zamieszkała we Frysztaku. Po wojnie przez wiele lat rodzina próbowała odnaleźć ślad Antoniego, co udało się dopiero wnukowi brata Tomasza, Maciejowi. Antoniego Szpunara upamiętnia dąb pamięci posadzony przez Urząd Gminy Łańcut w 2010 roku.
Ofiarami Katynia nie byli jednak tylko polscy jeńcy wojenni. Ofiarami stały się także ich rodziny, matki, ojcowie, żony i dzieci, którzy często przez wiele lat nie wiedzieli, co stało się z ich bliskimi. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania zapraszamy Was do posłuchania Snu o Katyniu w wykonaniu Julii Mężyńskiej.
Dostałam list z rosyjskim znaczkiem. Piszesz, więc żyjesz, Bogu dzięki. Całujesz córkę, jedynaczkę, a mi posyłasz nieba błękit. I w zwiewnej widzisz mnie sukience. Wiem, że nie może pisać więcej. Basieńka pyta wciąż o tatę i marzy o dalekich krajach, gdzie pojedziemy wszyscy latem, więc tylko siebie uspokajam. Jeńcom nie wolno strzelać w głowy, to prawo międzynarodowe. Chciałeś powrócić przed Wigilią, na pewno wrócisz na Wielkanoc. Jaka kawę z mlekiem i wanilią przyniosę ci do łóżka rano. Na razie szukam się w albumie i sny mam, których nie rozumiem. Mężczyźni w płaszczach, lecz bez twarzy, idą przez rzadki las pomału. Czuję, że złego coś się zdarzy i nagle słychać huk wystrzałów. Otwieram oczy, strzały liczę, to wiatr uderza okiennice. Dostałam list z rosyjskim znaczkiem. Piszesz, więc żyjesz,
Bogu dzięki.